Rozdział 11. Zmiana planu. Słowa na kartce leżącej przed Danylem były szare jak zachmurzone niebo. Tajent oddał mu swój skromny zapas atramentu, a ponieważ ani niewolnicy, ani Meria nie byli w stanie zdobyć go więcej, Danyl musiał rozcieńczyć wodą to, co zostało. Posłuchał rady Tajenda i za każdym razem, gdy kończył pracę nad swoimi zapiskami, zapieczętowywał je za pomocą magii. Coś poruszyło się w drzwiach i zobaczył padającego na podłogę Kaja. Panie, przyjechał powóz z pałacu, powiedział niewolnik. Znowu Ahati, westchnął i na chwilę zamknął oczy. To nie ułatwia sprawy. Otworzył oczy, osuszył atrament na kartce, wytarł pióro, schował wszystko do szuflady i magicznie zapieczętował. Odprawiwszy Kaja, wyprostował się i ruszył w kierunku pokoju pana. Odźwierny dosłownie przestępował z nogi na nogę, dopóki nie zobaczył Danyla, po czym rzucił się twarzą do ziemi. Panie, mistrz Lorkin powrócił, oznajmił. Serce Danyla na chwilę zamarło. Lorkin? Ruszył przed siebie, ale syn Sonei już pojawił się w korytarzu wejściowym. Gdy młody mężczyzna wszedł do pokoju, po plecach Danyla przebiegł dreszcz. Coś się z nim stało, pomyślał, choć nie do końca wiedział dlaczego. Danyl przyjrzał się Lorkinowi. Nie sprawiał wrażenia rannego, choć ciężko było to określić, gdy szaty zakrywały tak wiele. Lorkin wyglądał dobrze, poza cieniami pod oczami, świadczącymi o braku snu. Ambasadorze Danylu, powiedział. Jesteś wolny! Danyl musiał się powstrzymywać, żeby go nie wyściskać. Zamiast tego jednak dotknął jego ramienia, jak zwykli czynić to Kralianie. Co się stało? Król Amakira cię uwolnił? Tak, odparł Lorkin. Wiesz dlaczego? Lorkin odwrócił się. Nie powiedział. Danyl zrobił krok w tył. Głos Lorkina był płaski i bez wyrazu. Powinien czuć ulgę, zastanawiać się nad niespodziewanym uwolnieniem, a przede wszystkim być wściekły, że w ogóle został uwięziony. Usiądź. Danyl skierował Lorkina w stronę taboretów. Młody mak nie usiadł jednak. Jesteś ranny? Nie. Czytali twoje myśli? Albo próbowali? Nie. Mistrzu Lorkinie, wydawało mi się, że usłyszałem twoje imię. Obaj magowie podnieśli wzrok i zobaczyli stojącego w drzwiach Tajenda. Eleńczyk pośpiesznie wszedł do pokoju i wyciągnął ręce w kierunku Lorkina, jakby chciał go objąć. Jednak ku rozbawieniu Danyla w ostatniej chwili je opuścił. Spojrzał krytycznie na młodego maga. Nie wyglądasz najgorzej jak na kogoś, kto siedział w więzieniu, zauważył. Ale przecież nie ośmieliliby się zrobić ci krzywdy. Jak się czujesz? Lorkin wzruszył ramionami, ale jego spojrzenie zdradzało tę samą skrytą nieufność, którą Danyl zauważył już wcześniej. Zmęczony, głodny, przydałaby mi się kąpiel. Tajent prychnął i uśmiechnął się. To fakt. W pałacowym więzieniu raczej nie zapewniają gorącej kąpieli. Dlatego sprawimy ci porządną, cywilizowaną kąpiel w domu gildii. Każę niewolnikom przygotować ci coś pożywnego i przynieść czyste szaty. Lorkin pokiwał głową, zanim jednak dał się Eleńczykowi wyprowadzić z pokoju. Sięgnął do kieszeni szat i odwrócił się do Danyla. Bez słów podał mu zwój papieru. Danyl zauważył pieczęć króla Amakiry, po czym spojrzał Lorkinowi w oczy. Młody mak patrzył na niego twardym, porozumiewawczym wzrokiem. Po chwili odwrócił się i wyszedł. Danyl usiadł i złamał pieczęć. Było to oficjalne rozporządzenie króla, zakazujące Lorkinowi opuszczania domu gildii. Nie podano powodu zwolnienia go z więzienia. W ogóle nie wspomniano o jego pobycie w więzieniu. Czego ja się spodziewałem? Przeprosin? Tajent wrócił do pokoju i usiadł koło Danyla. Niedobrze z nim, mruknął. To prawda, zgodził się Danyl. Cokolwiek mu zrobili albo do czegokolwiek zmusili, nie jest gotowy, by o tym rozmawiać. Będę miał na niego oko i dam ci znać, jeśli mi o tym opowie. Jeśli oczywiście nie poprosi mnie o dyskrecję. Oczywiście. Co tam napisali? Tajent ruchem głowy wskazał pismo. Zabroniono mu opuszczać dom gildii. Tajent pokiwał głową. W takim razie nie jest całkowicie wolny. Poklepał Danyla po ramieniu. Wydostał się stamtąd, a to już coś. Wstał z miejsca. Muszę o tym poinformować. a ty lepiej powiadom administratora Osena. Daniel powiódł wzrokiem za pośpiesznie wychodzącym Tajendem i smutno się uśmiechnął. Jeśli Lorkin nie będzie chciał opowiedzieć o tym, co mu zrobili w więzieniu, albo będzie skrywał jakiś mroczny sekret, to Tajend najprędzej coś z niego wyciągnie. Potrafił być niezwykle spostrzegawczy, kiedy ktoś miał problemy. Chyba, że były to nasze wspólne problemy, przypomniał sobie Daniel. Mam tylko nadzieję, że Lorkin nie został wypuszczony dlatego, że uległ im i wydał zdrajców. Nie oznaczałoby to dla nich niczego dobrego. Podobnie jak dla nas, jeśli sprawy, które Lorkin omawiał z Osenem, dotyczyły naszej współpracy ze zdrajcami. Osen. Jak słusznie zauważył Tajend, administrator powinien się dowiedzieć o powrocie Lorkina. Daniel sięgnął do swoich szat, wyjął należący do Osena krwawy pierścień i wsunął go na palec. Wolne żarty, oburzyła się Sonea, patrząc na szyld gościńca. O co chodzi? Zapytał Regin. Nie odezwała się, bo w drzwiach właśnie pojawił się postawny mężczyzna. Ukłonił się. Drodzy mistrzowie, wejdźcie, zapraszam, powiedział. Jestem Fondin. Witam w przystanku Ferguna, najlepszym gościńcu w Kyralii. Usłyszała chichot Regina, ale nie odezwała się, gdy wchodzili do środka. Jak zwykle na parterze można było zjeść i się napić. Mimo późnej godziny ludzi było tu sporo i panował gwar. Ubrania klientów wskazywały, że są to miejscowi, wystrojeni na jakąś specjalną okazję. Kilkoro z nich popatrzyło na nią i Regina, a ich oczy szeroko otwierały się ze zdziwienia. Usiądźcie na chwilę i odpocznijcie, zaproponował Fondin, wskazując im ustronny zakątek. Będziecie nocować w jednym czy w dwóch pokojach? Tłoczno tu dzisiaj, zauważyła Sonea. Zgadza się. Organizujemy dziś pewną uroczystość, na którą zjechało się wielu gości z daleka, odparł Fondin. Nie martwcie się jednak o hałasy. Skończymy o przyzwoitej porze, a później będzie tu cicho i spokojnie. Jak na zawołanie w sali zaczęło robić się coraz ciszej. Sonea słyszała stłumione szepty. Fondin znowu się do nich odwrócił, jego wzrok zaś padł na szaty Sonei. Patrzył na nie szeroko otwartymi oczami. Najwyraźniej wcześniej, w półmroku panującym na zewnątrz, nie zauważył ich koloru. Sonea nawet w przyciemnionym świetle lamp zauważyła, że pobladł. — Co będziecie świętować? — zapytała.
— Ślub
— wyjąkał Fondin. — Przekaż w takim razie gratulacje młodej parze — uśmiechnęła się. — Zatrzymają się tu dzisiaj? Fondin wziął głęboki wdech i wyprostował się. — Nie — udają się dziś do swojego nowego domu. Domyśliła się jednak, że wielu gości weselnych zostanie tutaj. I w dodatku nowy dom. Cóż, nie będziemy zajmować ci więcej czasu. Poradzimy sobie w jednym pokoju, powiedziała Sonea. Oczywiście z oddzielnymi łóżkami i zasłoną pomiędzy nimi. Zjemy tam, żebyś mógł poświęcić całą uwagę swoim gościom. Zaprowadzisz nas do pokoju? Fondin pokiwał głową, po czym zgodnie z zasadami dobrego wychowania ukłonił się nisko i zaprowadził ich na górę. Zatrzymał się przed kilkoma drzwiami, załamywał ręce i z widoczną niechęcią zaprowadził ich do pokoju na końcu korytarza. Kiedy otworzył drzwi, Sonea z przyjemnością zauważyła, że pokój był całkiem zwyczajny, z pojedynczym łóżkiem i wyglądało na to, że nie jest zajęty. Martwiła się, że Fondin będzie musiał wyrzucić gości z któregoś pokoju, albo że wszystkie będą zajęte. Gildia opłacała gościńce przy głównych drogach, dopilnowując w ten sposób, by zawsze znalazł się w nich jeden wolny pokój. Wszyscy oczekiwali, że będzie to pokój najlepszy. Jednak w dni takie jak ten, gdy ruch był duży, właściciele ulegali pokusie i przeznaczali je dla gości, szczególnie przy mniej uczęszczanych drogach, jak w tym przypadku. Taki wystarczy. Powiedziała. Każę przynieść drugie łóżko i zasłonę, pani. Powiedział i pośpiesznie wyszedł. Weszła przodem, a za nią Regin. Może prześpię się na podłodze? Zapytał Regin. Sonea odwróciła się do niego z uśmiechem na ustach. Nie chcę zepsuć czyjegoś pobytu i nalegać na najlepszy pokój albo dwa, ale spanie na podłodze to jednak przesada. Wkrótce zadbano o ich wygodę. Na niewielkim stoliku podano suty posiłek i butelkę wina. Wino było bardzo smaczne. Sonea zauważyła, że było zbyt drogie, nawet jak na tutejsze wesele. Najprawdopodobniej gildia dostarczała przyzwoite wino, które przechowywano dla jej członków. Czy znajdzie się jeszcze trochę wina? Zapytała młodą kobietę, która wróciła odebrać od nich naczynia. Tak, pani. Czy nowożeńcy nadal tu są? Za chwilę wyjeżdżają, pani. Przekaż im jedną butelkę w prezencie ślubnym. Kobieta popatrzyła na nią szeroko otwartymi oczami. Tak, pani. Regin zacisnął usta i ku zaskoczeniu Sonei poderwał się z krzesła i cicho zszedł za kobietą na dół. Kiedy wrócił, Sonea popatrzyła na niego i pytająco uniosła brwi. Upewniałem się tylko, czy prezent trafił w odpowiednie ręce, powiedział. Usiadł na krześle. A zatem przystanek Ferguna. Regin zmarszczył brwi. Czy on przypadkiem nie uciekł, kiedy Ichani zaatakowali fort? To najrozsądniejsza rzecz, jaką mógł zrobić. I tchórzostwo, Regin wzruszył ramionami. Chociaż właściwie nikt nie jest w stanie przewidzieć swojego zachowania w obliczu prawdziwej bitwy. Ale nazwanie gościńca jego imieniem? Pokręcił głową. Chyba, że w całej Kreali znajdą się gościńce nazwane imionami magów, którzy zginęli w czasie wojny, a nie tylko imieniem Ferguna. Nie wiem. Mam nadzieję. Przez jej twarz przebiegł grymas. Bardziej drażni mnie fakt, że jakiekolwiek miejsce nazwano imieniem człowieka, który więził mojego przyjaciela, żeby móc mnie szantażować. Ale to zbyt osobista uraza, żeby ujmować mu czci wśród pozostałych poległych. Regin popatrzył na nią. Rzeczywiście, chciał pozbawić cię honoru i doprowadzić do tego, żeby wyrzucono cię z gildii. Żeby ludzie z niższych klas nie mogli już nigdy do niej wstępować. Zgadza się. Gdyby żył, byłby przerażony zmianami, jakie zaszły w gildii. Nigdy nic nie wiadomo. Po najeździe mógłby zmienić zdanie. Wielu ludzi zmieniło. Podniosła na niego wzrok. Przez chwilę wytrzymał jej spojrzenie. W jego oczach malowała się nutka wyczekiwania. Na co czeka? Żebym przyznała, że teraz jest znacznie lepszym człowiekiem? Zapewniła, że nie chowam już do niego urazy? Czy przyznała, że zaczęłam ufać nawet jemu? A może, że nawet go polubiłam? No, może za bardzo się zapędziłam. Nabrała powietrza, żeby coś powiedzieć. Soneo aż podskoczyła, usłyszawszy w głowie głos Osena. Zaskoczona wypuściła powietrze. Kontakt przez pierścień z krwawym klejnotem zawsze zaskakiwał, bo nigdy nie było wiadomo, kiedy druga osoba go włoży. Osenie, mam dobre wieści, poinformował ją Osen. Król Amakira uwolnił Lorkina. Odetchnęła z ulgą, ale zaraz poczuła niepokój. Wszystko z nim w porządku? Tak. Raczej nie był torturowany, ani nie zrobiono mu krzywdy, choć Danyl podejrzewa, że ma za sobą jakieś wstrząsające przeżycia. Czy zamierza szybko wrócić do domu? Powinnam się z nim spotkać i mu towarzyszyć? Amakira zabronił mu opuszczać dom gildii. Ach tak. Poczuła, jak wzbiera w niej gniew, po którym przyszło spokojniejsze zdziwienie. Po co uwalniał Lorkina, skoro zmusza go, by został w kraju? Przynajmniej jest już o krok bliżej domu. Za pośrednictwem Danyla nadal będziemy nalegać, by pozwolono mu wrócić. I za moim? Tak. Nie ma sensu zmieniać planów. Poza tym powierzono ci jeszcze jedno zadanie. Oczywiście. Powodzenia. Skontaktuję się z tobą, gdy dowiem się czegoś nowego. Dziękuję. Cisza, która zapadła w miejscu, gdzie rozległ się jego głos, powiedziała jej, że zdjął pierścień. Zamrugała oczami, gdy wróciła myślami do miejsca, w którym się znajdowała. Regin przyglądał się jej uważnie. Lorkin czy Osen? Popatrzyła na niego szeroko otwartymi oczami. Skąd wiesz, że Lorkin wziął mój krwawy pierścień? Uśmiechnął się krzywo. Już widzę, jak spuściłabyś go z oka bez niego. Pokiwała głową. Fakt. Nie trudno było się domyślić. To był Osen. Wypuścili Lorkina, ale król Sahaki zabronił mu opuszczać dom gildii. Regin wyprostował się. To dobre wieści. W takim razie nadal jedziemy do Arvis? Tak. Zmrużył oczy. Ale nie tylko po to, żebyś dopilnowała, by wrócił do domu. Sonea założyła ręce na piersi. Myślisz, że sprzeciwiłabym się gildii? Tak. Z uśmiechem wytrzymał jej spojrzenie. Ale tylko ze względu na Lorkina. Nie pośpieszyłam mu na ratunek, kiedy zniknął za pierwszym razem, przypomniała mu. W każdym razie Osen nakazał nam zrealizować plany. Regin pokiwał głową.
Wszystkie?
Tak. A które twoim zdaniem moglibyśmy teraz pominąć? Wzruszył ramionami i odwrócił głowę.
Nie wiem. Powiedziałaś plany, nie plan. Oficjalnie jedziemy do Sahaki tylko w jednym celu. Ale będziemy musieli poradzić sobie z różnymi ewentualnymi skutkami.
Sonea przewróciła oczami z irytacją. Przez całą podróż będziesz się zastanawiał nad ukrytym celem i podtekstami we wszystkich możliwych słowach?
Pewnie tak,
uśmiechnął się szeroko.
Nic na to nie poradzę, to taki nawyk. Można by go uznać za talent. Prawdopodobnie dość irytujący. Spróbuję jednak wykorzystać go w odpowiednim celu.
Sonea westchnęła. W takim razie nie irytuj mnie bez powodu. Dobrego powodu.
Dobrze.
Pokręcił głową z empatycznym, przesadzonym zrozumieniem, a w oczach zabłysły mu iskierki rozbawienia. Sonea poczuła, jak na jej usta zakrada się uśmiech, po czym zdała sobie sprawę, że Regin ma rację. Istnieje jeszcze jeden cel ich podróży. Przez krótką chwilę zapragnęła mu powiedzieć o planowanym spotkaniu ze zdrajcami.
Jeszcze nie teraz.
Westchnęła i dopiła wino.
W takim razie mam nadzieję, że nie chrapiesz, bo jestem przyzwyczajona do pracy na nocnej zmianie i łatwo mnie obudzić. A jeśli porządnie się nie wyśpię, będę marudna.
Wstał i ruszył w kierunku łóżka za zasłoną.
O, Soneo, poprosiłaś mnie o jedyną rzecz, jakiej nie mogę ci obiecać.
Później w nocy uświadomiła sobie, że nie śpi i wsłuchuje się w jego oddech. Niezbyt głośny. A jednak dziwnie było słyszeć, że obok ktoś śpi. Ale zarazem nadspodziewanie kojąco, pomyślała. Za każdym razem, gdy Lilia schodziła ukrytym zejściem pomiędzy lamperiami w pokoju Sonei, a zewnętrzną ścianą domu magów, zastanawiała się, do czego pierwotnie służył ten komin. Takie same były w każdym pokoju. Podejrzewała jednak, że pozostali mieszkańcy nie wiedzą o ich istnieniu. W wąskim przejściu cegły wystawały ze ścian w regularnych odstępach, co było wystarczająco dogodnym rozwiązaniem, by uznać, że musiały służyć za swego rodzaju drabinę.
Cherry twierdził, że mogły to być sypy na śmieci lub odpływy z latryn.
Na szczęście szczelina nie nosiła oznak użytkowania w żadnym z tych celów. Lilia nazywała je w myślach kominami, choć na cegłach i zaprawie nie było ani śladu sadzy. Dotarła na górę i wyjrzała przez wizjer, który dawno temu wydrążył Cherry. W głównym pokoju Sonei nikogo nie było. Gdzie jest Jonna? Może służąca weszła do jednego z pozostałych pokojów, a może dokąd się wezwano? Lilia sięgnęła w kierunku zasuwki, po czym się zawahała. Jonna mogła równie dobrze przyjmować w którejś sypialni gościa, choć Lilia nie widziała powodu, dla którego jakaś obca osoba miałaby tam z nią pójść. No, może poza tak gorszącymi, na które zdaniem Lili, Jonna nigdy by sobie nie pozwoliła. Lekko zapukała, ale w taki sposób, że każdy, kto nie wiedział o szczelinie za lamperiami, pomyślałby, że to jakiś robak biegnie po jej powierzchni. Chwilę później do pokoju wpadła Jonna, a wzrok miała utkwiony w miejscu, gdzie znajdowała się zasłówka. Choć nie mogła widzieć Lili, skinęła głową i gestem dała jej znać, że może wejść. Lilia bezszelestnie przesunęła zasuwkę, drzwi zaś bezgłośnie otwarły się do środka. Jonna pomogła Lili wejść. Właz był odrobinę za wysoko, żeby dało się przez niego wygodnie zejść, a fakt, że trzeba było zgiąć się w pół, żeby się w nim zmieścić, wcale nie ułatwiał sprawy. – Jak się oni czują? – spytała Jonna.
– Dobrze – odpowiedziała Lilia. – Są wdzięczni za pomoc. – Czy czarny McCullen już wrócił?
– Tak, jakieś 10 minut temu. Lilia poszła do sypialni, żeby przebrać się w swoje szaty.
W takim razie lepiej się pospieszę, inaczej zastanę go w piżamie.
Jonna cicho się zaśmiała.
To by dopiero był widok.
Lilia szeroko się uśmiechnęła.
Z pewnością.
Znacznie łatwiej było jej się wspinać w prostych spodniach i koszuli, które Jonna znalazła dla niej, żeby miała się w co przebrać, odwiedzając Cherry'ego i Annie. A na widok przetarć i plam, które pojawiły się tej nocy, zalała ją fala prawdziwej wdzięczności. Lepiej, żeby zniszczyła to niż swoje szaty. Przebrała się pośpiesznie i wróciła do głównego pokoju.
Dziękuję, że na mnie zaczekałaś, zwróciła się do Jonny.
Nie musisz tu zostawać. Wrócę od razu, jak porozmawiam z Kallenem.
Jonna wzruszyła ramionami. Mogę zaczekać. Wyprostowała się i położyła ręce na biodrach. Obiecałam Sonei, że będę miała na ciebie oko i nie zasnę, dopóki nie będę pewna, że wróciłaś do łóżka o przyzwoitej porze. Lilia przewróciła oczami i westchnęła. Nikt się tym nie przejmował, kiedy mieszkałam w domu nowicjuszy. Nie miała jednak nic przeciwko temu. Miło było wiedzieć, że ktoś się o nią troszczy. I tak nie mam zamiaru przesiadywać u Kallena dłużej niż to konieczne. Wymknęła się na korytarz. Dotarła do pokojów czarnego maga i zapukała. Po krótkiej chwili drzwi się otworzyły. Od razu wyczuła słaby zapach Nilu, który jednak był zastały i miało się wrażenie, że unosi się z mebli. Kallen siedział na okazałym krześle, z książką w rękach, a na jego twarzy malowało się zaskoczenie. Mistrzyni Lilio, powiedział. Wejdź proszę. Przeszła przez próg, zamknęła drzwi i ukłoniła się. Czarny magu Kallenie. W czym mogę pomóc? Zapytał. Miał minę cierpliwego nauczyciela, któremu w nieodpowiednim momencie przeszkodziła w czymś nowicjuszka. Lilia powstrzymała uśmiech. Teraz była posłańcem, a nie nowicjuszką, a wiadomość, którą miała przekazać, była znacznie ważniejsza niż jakaś lekcja. Wiesz o tym, że spotykam się z Eni, która jest moją przyjaciółką i ochroniarzem złodzieja Czerego. Zaczęła siadając na krześle. Oczywiście nie opuszczam terenu gildii, dodała pośpiesznie. Pokiwał głową. Zgadza się. Mówiłam już, że Czery się ukrywa i nie jest w stanie utrzymać swoich... Machnęła ręką, szukając właściwego słowa. Interesów i kontaktów. W mieście wszyscy myślą, że nie żyje. Skellin najprawdopodobniej nie uwierzy, że Czery nie żyje, jeśli na własne oczy nie zobaczy jego ciała. Kallen przytaknął. Albo jeśli nie minie odpowiednia ilość czasu. Dlatego Czery stanowi świetną przynętę, na którą możemy złapać Skellina. To jego własny pomysł, zapewniła go. Prosiłby przekazać, że jest na to gotowy i proponuje spotkanie w celu ustalenia miejsca i czasu. Kallen zmarszczył brwi i odwrócił się. To wspaniałomyślna i śmiała propozycja. Podziwiam to i doceniam. Jestem też pewien, że pozostali magowie również by ją docenili, gdyby się dowiedzieli. Moglibyśmy z niej skorzystać. Pokręcił głową. Ale jeszcze nie teraz. Pracujemy nad innym wyjściem. Nie mogę ci jeszcze przekazać szczegółów. Jeśli jednak się powiedzie, w ogóle nie będziemy musieli narażać życia Czerego. Lilia poczuła się lekko rozczarowana, ale zaraz potem jej ulżyło. W końcu się zaniepokoiła. Kiedy będzie wiadomo coś więcej? Kryjówka Czerego to ostatnie miejsce, w którym jest bezpieczny. Jeśli Skellin ją znajdzie, Czery nie będzie miał gdzie uciec. Nie możemy się spieszyć. To może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Jak długo Czery może pozostać w ukryciu? Zapytał Kallen. Tygodni, miesięcy. Zawrzał w niej gniew. Kiedy jednak spojrzała na Kallena, w jego oczach dostrzegła autentyczną troskę. Gniew osłabł. Nie wiem. Czery nie wie. Skellin może go znaleźć dziś, a może go znaleźć za kilka tygodni. Ciężko jest zdobyć jedzenie tak, aby nikt nie zauważył. Każde wyjście wiąże się z ryzykiem. Kallen położył rękę na jej ramieniu. Rozumiem. Robimy wszystko, co w naszej mocy, Lilio. Powiedz Czeremu, że doceniamy jego propozycję i być może z niej skorzystamy, jeśli nasze pozostałe plany zawiodą. Tymczasem powinien robić wszystko, by pozostać w ukryciu. Lilia przytaknęła i westchnęła. Przekażę mu, ale nie będzie zadowolony. Domyślam się, popatrzył na nią ze współczuciem, ale nagle zmarszczył brwi. Mam nadzieję, że nie będzie się niecierpliwił i nie zrobi niczego głupiego. Przełknęła gorzki uśmiech. Nie wydaje mi się, ale jednak jest złodziejem. Przywykł do tego, że sam decyduje o swoim życiu. Pokręciła głową, widząc, że Kallen jeszcze bardziej się nachmurzył. Eni i ja zrobimy wszystko, żeby go powstrzymać, jeśli będzie czegoś próbował. A Igol zapewne potrafi przemówić mu do rozsądku. Kallen pokiwał głową. Dobrze. Lilia wstała i wygładziła szaty. Pójdę już. Dobranoc, czarny magu Kallenie. Mam nadzieję, że twoje plany się powiodą. Skinął głową. Dziękuję. Dobranoc, mistrzyni Lilio. Odwróciła się w kierunku drzwi, które się przed nią otworzyły. Wyszedłszy na korytarz, z ulgą odetchnęła świeżym powietrzem. Po chwili jednak znów spochmurniała. Cher nie będzie zadowolony. Myślę jednak, że ufa Kallenowi. Nie, raczej szanuje Kallena niż mu ufa. Na tyle, żeby zaczekać i zobaczyć, czy zrealizuje te plany. To jednak nie był największy problem. Jak mam zadbać o to, żeby mieli co jeść i żeby nikt się o nich nie dowiedział jeszcze przez kilka tygodni albo nawet miesięcy? W końcu ktoś coś zauważy. Mogła jedynie mieć nadzieję, że z pomocą Jonny uda im się temu zapobiec, a to inne wyjście Kallena okaże się skuteczne.